Witam Państwa, Lech Pilarski. W miniony weekend wypłynęło euro w Polsce. W traktacie akcesyjnym zapisano, że mamy je mieć, ale na razie większość go nie chce. Także rządzący. Dlaczego? O tym w programie. Ponadto porozmawiamy o strajku nauczycieli, bo na horyzoncie mamy kłopoty z maturami. Przede wszystkim nauczyciele nie chcą sklasyfikować uczniów i nie chcą zebrać się na radach kończących edukację w szkołach średnich. Jak to się skończy, nie wiadomo. Czy kasztany zakwitną na matury, czy zwiędną w oczekiwanie? Zajmiemy się też gazem. Na Podlasiu dziś w Monikach otwarto stację regazyfikacji skroplonego gazu, który siecią ma trafić do odbiorców. Niestety jest to sieć ograniczona. Czy na tym się skończy, czy też jest to wstęp do zbudowania infrastruktury gazowej w całym województwie? Na zakończenie o rosyjskim okręcie żaglowym, który nie może wpłynąć do żadnego portu w naszej części Europy, to dlatego, że na pokładzie znajdują się młodzi ludzie, słuchacze jednej ze szkół morskich na Krymie. Jak wiadomo, Unia Europejska nie zaakceptowała aneksji tego półwyspu przez Rosję i stąd te zakazy. Ciekawe, jak zachowają się inne kraje Unii Europejskiej. O tym dzisiaj w programie zapraszam. A w studiu Wanda Jankowska, Kukiz 15.
Witam Państwa.
Kazimierz Gwiazdowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Witam Państwa.
Oraz Krzysztof Truskolaski, poseł Koalicji Europejskiej.
Dzień dobry.
W skrócie tak by można powiedzieć. Zacznijmy od euro. Wszyscy chcieliby je mieć, bo wyjazd za granicę, szczególnie w Europie, byłby ułatwiony, ale są na horyzoncie poważne problemy gospodarcze i stąd większość Polaków nie za bardzo opowiada się za wprowadzeniem euro w naszym kraju. Panie pośle, jakby pan to skomentował, dlaczego ten temat został teraz właśnie wywołany?
No, myślę, że temat jest jak najbardziej na czasie. Zbliżają się wybory do Europarlamentu. Różne partie polityczne mają to jakby też w swoich jakichś tam programach wyborczych. Niektórzy uważają, że powinniśmy jak najszybciej wejść do strefy euro.
I myślę, że nawet profesorowie 40 napisało do premiera, żeby to euro wprowadzić.
Natomiast my słuchamy głosu społeczeństwa. Tak jak sondaże pokazują, 65% Polaków jest przeciwnych wejścia do strefy euro. Uważamy, że w tej chwili Polska przy swojej walucie najszybciej rozwija się w Europie, bo wzrost jest to ponad 5% PKB. Natomiast tam, gdzie jest waluta euro, to jest widać, że jest ten wzrost o tylko 1,8%. Najlepszym przykładem
i to jest to maksymalnie.
Najlepszym przykładem może są te kraje, które weszły, tak, czyli Litwa, Łotwa, Estonia, jak również widać to również w Hiszpanii, we Włoszech, gdzie Polacy kiedyś bardzo chętnie wyjeżdżali do pracy we Włoszech, czy też do Hiszpanii. Dzisiaj widać, że już tego ruchu migracyjnego do tych krajów nie ma i uważamy, że w tej chwili powinniśmy jeszcze pozostać dalej przy walucie polskiej, dorównać po prostu wynagrodzeniom, które są obecnie w krajach unijnych i płacowo i wtedy możemy o tym myśleć. Oczywiście, że mamy to zapisane w traktacie, że musimy do tej strefy kiedyś wejść, tak, ale nie jest to określony jakiś termin. Wiadoma sprawa, że Platforma Obywatelska już w roku 2018 pan premier Tusk ogłaszał, że wejdziemy do strefy euro w 2011 roku. Rządząc przez 8 lat do tej strefy euro też jakoś nie weszli i się nie starali wejść, więc uważamy, że tak, musimy przede wszystkim u nas podnieść płace i po prostu, żeby te płace były wyższe i wtedy ewentualnie w dłuższej perspektywie finansowej można myśleć, ale tutaj nawet weźmy Brexit, wyjście Wielkiej Brytanii, która nigdy nie przyjęła waluty euro i widać, że wychodzi z tego, więc ja nie mówię o wychodzeniu.
To lepiej, żeby to się nie powtórzyło w Polsce, panie pośle.
Tak, ja nie mówię tak, tylko że Wielka Brytania będąc tyle po prostu w strefie euro tej waluty nie przyjęła, tak? Mi chodzi głównie o to, tak? I ja uważam, że dzisiaj mamy wzrost gospodarczy, jest to najwyższy w Europie i tak powinno pozostać.
Jeżeli chodzi o euro, to nie jest takie proste, jak to mówił wczoraj prezes PiS, że nie przyjmujemy i tyle. W dłuższej perspektywie na pewno nad tym będzie się trzeba zastanowić, ale to nie jest tak, że dzisiaj mówimy, że przyjmiemy euro i w następnym roku od 2020 już te euro będziemy mieli, bo tak te mechanizmy nie działają.
To są tak zwane kryteria z Maastricht, które dokładnie trzeba spełnić, żeby się dało wieloletnie, wejść do strefy euro.
Dokładnie, wieloletnie przygotowania. Uważam, że jest to nieuniknione w przyszłości, ale na razie nikt o tym nie mówi. W programie Koalicji
Europejskiej... Na razie w naszym rozwoju gospodarczym wykorzystujemy ten handicap, że mamy dosyć tanią robociznę. I w związku z tym możemy konkurować na tym rynku europejskim. Nie zainwestowaliśmy dostatecznie dużo w technologię, żeby się dało z konkurować konkurować z Niemcami, ze Francją czy z innymi państwami, Holandią, która była przywoływana między innymi przez pana premiera. No i dopóki takiego postępu gospodarczego nie wykonamy, to raczej o euro możemy pomarzyć.
W programie Koalicji Europejskiej nie ma wprowadzenia euro już, tak? Oczywiście w dłuższej perspektywie należy się nad tym zastanowić, ale na pewno nie będzie to w przyszłym roku. Więc tutaj trochę pan prezes Kaczyński straszy Polaków. A jedyne osoby, które pragną euro, to są osoby z list PiSu, które są ministrami i chcą zarabiać po prostu w euro. To są te osoby rzeczywiście, o których mówił pan prezes, tylko że zapomniał wspomnieć o osobach z własnej listy, że to ci ministrowie, którzy startują do Europarlamentu, rzeczywiście chcą zarabiać w euro. A jeżeli chodzi o wprowadzenie euro w najbliższym roku, nie ma takiej
Słyszał
opcji.
Pan, panie Kazimierzu?
Pierwszy raz słyszę, nigdy w kuluarach się nie pojawiało, że nasi posłowie, a może w przyszłości europosłowie, mówią, że chcą euro i że w euro chcą zarabiać. No to więc...
No będą
no, panie pośle, będą zarabiać w euro, dokładnie.
Nie, będą zarabiać w euro, tak, tylko że nie chcą wejść do strefy euro jako kraj. No.
Z mojej wiedzy trochę inaczej to wygląda, bo uważam, że PO wzięło na sztandary sobie właśnie walutę euro jako priorytet i tak w zasadzie od dawna. No koalicja być może nie, ale PO zdecydowanie tak. Warto tutaj zaznaczyć, proszę państwa, że Kukiz 15 chce potwierdzenia złotego polskiego, co skutkowało właśnie złożeniem między innymi 1 marca 2018 roku. W jakim sensie, że nasza waluta jest tą walutą, która na najbliższe lata powinna być tylko i wyłącznie w złotówkach.
Na razie w konstytucji mamy to zapisane i nie widać
zmiany. Zapisane jest, ale właśnie o to chodzi. Ale dlaczego własna waluta? Przede wszystkim własna waluta i suwerenna polityka pieniężna daje nam, jest warunkiem konkurencyjności naszej gospodarki, przynajmniej na razie, teraz, prawda? Pan redaktor powiedział o wyjazdach, że to by ułatwiło. Nie sądzę, żeby ułatwiło. Dzisiaj karta działa wszędzie, przelicznik jest trochę inny, ale jeżeli ktoś, kogoś stać na wczasy za granicą, to na pewno myślę, że już się przyzwyczaił do tego, że jeden za jeden idzie, a nie przelicza, prawda, żeby sobie kupić jakieś tam towary, tak? Druga rzecz,
no,
bardzo
rzeczywiście
ważna.
Ma pani rację, nie bierzemy już konserw, nie wyjeżdżamy z konserwami na zakup.
Zdecydowanie.
No, poza tym, proszę
chyba, że w prezencie.
Żeby taniej przeżyć, nie?
Ważna rzecz jest, może tutaj przytoczmy Szwecję, jako kraj szybko rozwijający się. W akcesji swojej w 2003 roku, prawda, opowiedziała się, to znaczy również za euro, a proszę zobaczyć, co naród postanowił. Referendum wykazało, że nie chcą euro, zostali przy koronach szwedzkich, tak? Państwo szybko rozwijające się, właśnie dlatego Polski na ten moment nie stać na wprowadzenie euro, bo jesteśmy niestety narodem, który za mało zarabia. Kto na tym skorzysta? Oczywiście, to co pan powiedział, być może, prawda? Ale kto skorzystał na wprowadzeniu? Niemcy przede wszystkim i Holandia. Bogate kraje. Nikt więcej. Cała reszta to, co pan przytoczył, pan poseł, prawda? Litwa, Estonia i tak dalej, żeby mogły wrócić. Pewnie różnie to by było.
Z Litwą, Estonią i Łotwą jest troszeczkę
inaczej. Ale to jest taki łatwy mechanizm, żeby to euro zostało wprowadzone. Nie jest to taki łatwy mechanizm, żeby go tak szybko wprowadzić, więc nie można też straszyć Polaków, że już niedługo będzie euro, bo to jest niestety niemożliwe.
Odkładamy temat od kalendarza Greka.
10, 15, 20 lat, tak jak powiedziałem.
Tak bym nie.
To może zajmijmy się też gazem, bo związane jest to przede wszystkim z importem, bo nie mamy dostatecznie dużych zasobów gazu, żeby móc nie importować. W Mońkach została otwarta instalacja regazyfikacji, czyli będzie ze Świnoujścia przywożony gaz płynny. I tutaj gazyfikacja nastąpi, trafi do sieci, do mieszkańców Moniek. Zastanawia mnie tylko, jaki jest sens wozić tak daleko ten gaz, skoro jesteśmy na Podlasiu położeni pomiędzy dwoma dużymi gazociągami. Jeden to jest Jamalski, a drugi to jest gazociąg Przyjaźń. Z jednej strony mamy 5 miliardów metrów sześciennych rocznie gazu, z drugiej strony 30, a będziemy to wozić.
W zbiornikach pewnie tak wychodzi. No dzisiaj było otwarcie właśnie stacji LNG w Mońkach, czyli dwa zbiorniki po 60 metrów sześciennych gazu. To jest gaz skroplony i w tej chwili jest zbudowana już nawet częściowo sieć. Jest zawartych 70 umów na odbiór, a docelowo w tej chwili jest 220 już wniosków złożonych. Przyłączy się spółdzielnia mleczarska, która również w pobliżu tej stacji się znajduje. Myślę, że to jest program, który jest rozłożony na lata 2018-2022. Chcemy z zgazyfikować właśnie w taki sposób 300 gmin w kraju. Powiem, że nasze województwo ma najmniejszy stopień zgazyfikowania, tak, bo tylko to jest przy średniej krajowej 59. U nas gazyfikacja województwa to jest tylko 20,3%. Powiem dla przykładu, że województwo podkarpackie jest 96% zgazyfikowane.
Oni mają własne zasoby.
Tak, i tam tylko 10 właśnie gmin, które nie posiada gazyfikacji, ale w tej chwili, w najbliższym czasie to będzie.
Myślę, że
to
no, jest, ale panie pośle, czy to będzie skroplony... wstęp, czy to będzie wstęp do zbudowania pełnoprawnej infrastruktury gazowej w całym województwie?
Tak, my chcemy zrobić właśnie to, co mówię, że w tej chwili w ciągu 4 lat, tak, do roku 2022, 26 gmin jeszcze będzie miało ten zasilenie, zostanie z LNG, tak, i będzie tych miejscowości gminnych podłączonych, co da nam procent już 42,3%, czyli to jest znaczny wzrost. Dzisiaj mamy 20, także to jest na to przeznaczonych około będzie 47 milionów złotych, także te środki zostaną zaadresowane. Wiem, że gminy chętnie w ten program wchodzą. Tutaj oczywiście docelowo czekamy na budowę gazociągu Hołowczyce, granica państwa w Litwie. To ten proces przebiega, że już są w niektórych sytuacjach wydane na ten odcinek północny są decyzje, pozwolenia na budowę.
Najgorsze, że to będzie mijało łukiem województwo podlaskie, to znaczy, przynajmniej częściowo.
Ja nie powiem, że województwo podlaskie, bo weźmy, że to będzie przebiegało przez powiat siemiatycki, wysokomazowiecki, bo to będzie z powiatu łosickiego, kolneński, grajewski, augustowski i suwalski. Także to właściwie jest duża część województwa, która jest jakby biało plamo. My te plamy chcemy białe likwidować.
No, wiadomo, jeszcze że trzeba te linie... zbudować gazociąg do Białegostoku, bo gazociąg, bo Białystok tak, się już dusi, jeśli chodzi
tak,
o
ten wianuszek,
gaz.
Powiem, że tutaj Białystok ma być zgazyfikowany do roku 2021, czyli ma być podłączony gaz również do tych sąsiednich miejscowości gminnych, czyli ta cała jakby tutaj metropolia białostocka, tak? Wiadomo, że te linie przesyłowe są one bardzo drogie, ale w tej chwili chcemy właśnie wprowadzić zrównoważony rozwój kraju i w 2027 roku ponad 90% ma już być zgazyfikowanych powierzchni kraju, tak? Czyli chcemy naprawdę w tym krótkim okresie, żeby większość już społeczeństwa miała możliwość się podłączenia do gazu. Ten problem był zaniechany przez kupę lat. My prowadzimy zrównoważony rozwój kraju, dlatego również w takich małych miejscowościach jak Czyżew, Wąsosz, Juchnowiec Kościelny czy ile, ten gaz w ciągu 2-3 lat będzie.
Ostatnio byli u mnie mieszkańcy Śródlesia obok Hryniewicz i wypowiadali się i w imieniu mieszkańców Śródlesia i w imieniu mieszkańców Hryniewicz, że jest to duży problem w ich wsiach z uwagi na to, że tam gazu nie ma. Od przeszło 10-15 lat walczą o to, żeby udało się tą infrastrukturę poprowadzić, ale niestety nikt ich próśb nie słucha. Ja wystosowałem pismo takie do PGE, Polskiej Spółki Gazowniczej, tak, która odpowiada za infrastrukturę. No i zobaczymy, jaka będzie odpowiedź. Czy jest planowana tam sieć i w Śródlesiu, i w Hryniewiczach. Tutaj pan poseł mówi, że również w Juchnowcu. Więc miejmy nadzieję, że to się wydarzy, no bo gaz jest potrzebny dla naszych mieszkańców. Rzeczywiście te 20-kilka% gazyfikacji regionu jest zdecydowanie za mała. No, ja tu mogę powiedzieć, że wspieram oczywiście każde starania, które idą ku rozwoju naszej infrastruktury. No i mam nadzieję, że rzeczywiście ta infrastruktura gazowa, ale również kolejowa i drogowa będzie się w naszym województwie rozwijała.
I energetyczna.
I energetyczna również, tak, zdecydowanie. Z uwagi na to, że no jest dużo za później u nas i powinna ta infrastruktura się jak najszybciej rozwinąć.
Moim skromnym zdaniem, no akurat jeżeli chodzi o gazyfikację naszego województwa podlaskiego, najsłabiej przede wszystkim gazyfikowanego z całej Polski, tak, terenu, jest to przedsięwzięcie cywilizacyjne. Wspieramy całym sobą, prawda? Mnie tylko zastanawia jedno. Od 99 roku, kiedy uruchomiono ten gazociąg jamalski, prawda, w okolicach Tykocina, przepraszam, nie Tykocina, a Michałowa, tak? Dlaczego wtedy nie było po prostu jakichś rozmów na szczeblach, to co pan powiedział, 30 lat zapóźnienia, tak? Może to był dobry moment wtedy zacząć rozmawiać o gazyfikacji województwa. Przecież wiadomo, że to jest przyszłość. Proszę zobaczyć, że to napędza gospodarkę. Komfort mieszkańców, to co pan powiedział przede wszystkim.
A gminy się bogacą.
Czyste środowisko.
Gminy,
podatek dla gmin, tak? Także po prostu tylko i wyłącznie wina kolejnych poprzednich rządów i to wszystkich, panie redaktorze. A cieszmy się, że chociażby on będzie z tego Świnoujścia sprowadzany, ale niech będzie, tak? To już Moniki przynajmniej będą zadowolone. Mam nadzieję, że u nas na przykład w gminie Chorosz też już to ruszyło, ale też mieszkańcy nie są zadowoleni. Ja na przykład nie jestem zadowolona, gdyż robiono rozeznanie, powiedziałam, że chcę, a do nas, do naszej dzielnicy gaz nie jest ciągnięty. Nie wiem, jaki jest problem, ale mam nadzieję, że będzie to rozwiązane.
Tym bardziej, panie redaktorze, że to jest zadanie finansowane w 100% przez Polską Spółkę Gazownictwa, czyli samorządy tutaj jakby nie wykładają. Dają swoich złotówki, tak? I myślę, że to jest szansa dla gmin.
No wreszcie jedyne,
bo normalność to powinna być, ale proszę zobaczyć, że nie ma normalności. Przecież w Choroszczy chodniki rok temu były układane. Wszystkie są znowu zrywane ze względu na to, że raptownie pomyślano, że trzeba położyć gaz. Nie ma współpracy, planów na przyszłość,
państwa,
prawda?
A gminami, tak?
Dokładnie. I dodatkowe koszty.
Żeśmy tutaj już wybory samorządowe, czyli kadencyjność wójtów, burmistrzów przedłużyli i teraz ewentualnie to jest to, że daje też, żeby po prostu zastanowić się, co wójt zamierza zrobić, czy burmistrz w swojej miejscowości
długofalowo,
żeby właśnie to, co pani mówi, nie kłaść chodników, asfaltu, tylko ewentualnie wykonać pewne roboty ziemne. I tutaj właśnie myślę, że te wydłużenie kadencyjności też się przyczyni do tego, że będzie jakieś planowanie, tak? Bo wiadomo, że okres czteroletni był to okresem krótkim, gdzie wójt musiał też coś zrobić, żeby ewentualnie zaistnieć, żeby go wybrali na kolejną kadencję.
Trochę
tak?
Technologię postępowania, już nie próbować wkładać kanalizację, kanalizacji pod asfalt, czy infrastruktury
siatki
energetycznej chodniki.
Nad, tylko pod ziemią, tak? Bo będziemy
no
tak
właśnie.
Jak stary.
Także jest sporo rzeczy do rozwiązania.
Teraz żyjemy w XXI wieku i należy takie inwestycje po prostu przewidywać, tak? Że to może się stać za rok, za dwa, za trzy, tak? Tak
mamy taką nadzieję, że
sam stopił proces telefonizacji.
Wszyscy wezmą sobie to 90. do serca i nie będziemy kopać w tych miejscach, które dopiero co ładnie przykryliśmy,
ładnie,
czy asfaltem, czy
chodnikiem.
A nigdy
już tak samo nie będą wyglądały, będą zapadały się i...
Zawsze to jest problem. Strajk nauczycieli. Czy nauczyciele sklasyfikują maturzystów i matury odbędą się w terminie, jak państwo sądzą? Pani Wando.
Myślę, że chyba jestem dobrego zdania na temat nauczycieli i nie zrobią tej krzywdy uczniom. Poza tym, proszę państwa, klasyfikacja to jest jednym z podstawowych zadań szkoły. Także rok czasu nauki, prawda, musi odbicie swoje znaleźć na Radzie Klasyfikacyjnej. Wiem,
no ale
że
w niektórych szkołach, jak wiem, bo takie wieści do mnie docierają, nie odbyły się takie rady klasyfikacyjne i nie widać na horyzoncie, żeby się odbyły.
Ale to jest chyba jeszcze czas do końca kwietnia, prawda? Do końca kwietnia, także na razie może te informacje są jeszcze takie niepełne, tak? Proszę państwa, dyrektor odpowiada. Dyrektor odpowiada głową za klasyfikację, prawda, uczniów i nauczyciele muszą wystawić te oceny, no na litość. Proszę zwrócić uwagę,
ten dyrektor jest ostatnio jak wielbłąd traktowany, wszystko
tak,
mu się na
ale proszę zwrócić uwagę, że nawet to, co przekazują nam media, relacje bardzo podzieliły społeczeństwo, tak? Są zwolennicy strajku, są i przeciwnicy strajku. Muszę państwu powiedzieć, że ja, która całe życie poświęciłam oświacie, dwa razy miałam okazję uczestniczyć w strajku, prawda? Raz jako dyrektor, raz jako nauczyciel, tak? My oczywiście przeżywaliśmy to na swój sposób. Nic się od tamtej pory, proszę państwa, nie zmieniło. System wymaga naprawy gruntowej. Szkoła obecna...
Gruntownej nawet.
Gruntownej.
Nie tylko gruntowej.
Tak. Przepraszam, może i przejęzyczenie, tak? Ale proszę zobaczyć, że nasza szkoła nie odpowiada absolutnie wymogom XXI wieku. Na litość zacznijmy rozmawiać o zmianach systemowych, ale zmiany systemowe, proszę państwa, to nie tylko płace nauczycieli, to przede wszystkim podstawa programowa. Bierzmy przykład z krajów rozwiniętych, które postawiły na oświatę. Jakie to są kraje? No przecież tu nie trzeba mówić. Finlandia, Irlandia, proszę zobaczyć, postawiły mocno na edukację. Singapur, czyli kraje tygrysy, tak? Proszę porównać ich gospodarki, a naszą gospodarkę. Co może powiedzieć pan Broniarz, który 25 lat w związkach, przepraszam, siedzi w cudzysłowie, tak? Czy on w ogóle nie wie, na czym szkoła polega? No chyba nie wie, bo 25 lat temu była inna szkoła, proszę państwa. I jeżeli to ma być twarz strajku, no to współczuję nauczycielom. Proszę zwrócić uwagę, że nauczyciele odstąpili od strajku, przystąpili również do egzaminów, tak? To nie jest grupa, która się uwzięła na uczniów. To jest grupa, która już jest tak zdesperowana, że po prostu żąda albo wszystko, albo nic teraz, tak? Proszę zobaczyć, że nauczyciele uniwersyteccy też popierają, tak? Rodzice są zdezorientowani też ze względu na to, że no dzieci po prostu zostały same sobie. To jest najgorsze w tym wszystkim, prawda? Bo pamiętam swego czasu...
No właśnie tego mi brakowało, bo dzisiaj mieliśmy ten egzamin ósmoklasisty. Przez ostatni tydzień dzieciaki były samopas puszczone, a można było w tym czasie powtórzyć materiał chociażby.
Szkoła musi zapewnić opiekę, także nie wiem. To są może jednostki, które zostawiły dzieci w domu, no bo jednak szkoła jest otwarta, zajęcia są nieedukacyjne, nie jest realizowana podstawa.
Ja wiem, że jest presja na strajk, ale brakowało mi takiej postawy wśród nauczycieli. Może ja nie znam takich sytuacji, nie dotarły do mnie, ale brakowało mi tajnych kompletów.
Aha. To tak samo jak trener przygotowuje zawodnika przez 3 lata czy 4 lata do olimpiady. Jeżeli przychodzi moment olimpiady, to mówi, no niestety, ty nie możesz wystartować, bo to czy to, tak?
Mieliśmy taką sytuację. Jedna z olimpiad była taka, że nie pojechali, trzeba było do Moskwy pojechać.
Tutaj ja myślę, że jest podobna sytuacja i myślę, że w tej chwili nauczyciele powinni przede wszystkim się zreflektować, podejść do tego w sposób bardzo poważny, bo dla uczniów to jest dodatkowy przede wszystkim stres, ale również, jeżeli nie uzyskają oceny klasyfikacyjnej, to będą musieli powtarzać klasę, tak? I myślę, że to jest zbyt duże obciążenie dla uczniów i dla wszystkich.
Straszenie.
I to jest po prostu straszenie. Myślę, że powinni do tego uczciwie podejść. Czas na strajki oczywiście będzie. Jeżeli nauczyciele chcą strajkować, dla mnie to wiadomo, że termin wybrany był taki, bo się mówiło, że się nie przeprowadzi.
Myślę, że dali się w grę polityczną, co jest najgorsze, pana broniarza,
bo myślę, że można było równie dobrze wybrać termin przed 26, jeżeli chodzi, że to są wybory przed 26 maja, około 20 maja, gdzieś byśmy byli po wszystkich egzaminach i by nie było z tym, i wtedy negocjować wynagrodzenie. Przecież rząd położył pewne propozycje. Nie wiem, czy do końca wszyscy nauczyciele wiedzą, jakie to są konkretnie propozycje i jak te negocjacje przebiegają, bo to się dowiaduje tylko od jednej strony związkowej, która przedstawia w jakiś sposób swoje racje. Czy te racje są pokazywane w sposób właściwy, czy niewłaściwy, to trzeba było się o to spytać po prostu tych wszystkich nauczycieli. Jakie są propozycje rządowe, ile konkretnie nauczyciel dostanie, jakie są ewentualnie propozycje związkowe. Tak? I myślę, że te oceny klasyfikacyjne oczywiście będą w szkołach wystawione, bo myślę, że nauczyciel jest pracownikiem szkoły i powinien świadczyć pracę dla szkoły. Jest za to wynagradzany, za to opłacany. To tak samo jakby pracodawcy nagle ktoś powiedział, że nie przyjdę jutro do pracy, weź mi w prywatnej firmie, czy ewentualnie w innej i ma jakiś kontrakt, zadanie do wykonania, z tego tytułu nie dostanie wynagrodzenia, więc dla tego pracownika też automatycznie zapłaci. Można takich przykładów mnożyć, ale myślę, że będzie te racjonalne myślenie nauczycieli, że jednak się zreflektują i wystawią te oceny. Już i tak jest długo ci uczniowie trzymani są w stresie i ja nie wiem tylko po co i na co, bo straszenie, że nie przystąpią do matury, to jest naprawdę dla mnie coś ohydnego.
Panie pośle, zreflektować się to powinna pani minister Zalewska, która nie widzi tego strajku.
Może pan pozwolić zadać pytanie tego rodzaju.
Nie rozmawia z nauczycielami. Nastąpi... Wysłała panią premier Szydło. Pani premier Szydło niestety nie umiała się z nauczycielami dogadać. Dogadała się podobno z Oświatową Solidarnością, ale jak widzimy, nauczyciele z Oświatowej Solidarności zaczęli odchodzić, bo oni chcą strajkować, chcą walczyć o swoje pensje. Nauczyciele, zacznijmy od tego, że nauczyciele walczą o swoją godność, o swoje pensje. Dlaczego został taki wybrany okres? Dlatego, żeby rząd wreszcie coś w tym temacie zrobił. Bo jeżeli by od 20 maja zaczęli strajkować nauczyciele, to tak samo jakby strajkowali latem. No dobrze, panie pośle, pan premier by w ogóle tego nie zauważył.
Nauczyciele
teraz jakoś tam zauważa.
Nauczyciele
mam nadzieję, że w tym tygodniu,
lutym wiedzieli, jakie w tym roku będą podwyżki,
panie pośle.
Ale
nauczyciele
państwa...
w tym miesiącu, w tym tygodniu powinni ten strajk rzeczywiście zakończyć, ale to powinna być inicjatywa rządu. Rząd powinien usiąść do tego okrągłego stołu, który proponuje, ale to już powinno być w tym tygodniu, a nie po świętach. Pan
przepraszam, mam pytanie do pana posła Truskolaskiego.
I chce dopiero w przyszłym tygodniu siadać do stołu po świętach. A ja uważam, że to jest tak pilny temat, że ten okrągły stół, który został rzeczywiście przez stronę rządową i przez stronę związkową zaproponowany, powinien być jak najszybciej.
Panie pośle, mam pytanie tego rodzaju. Rozważmy taką teoretyczną dramatyczną sytuację, że nie dochodzi do sklasyfikowania uczniów. Czy spodziewa się pan, że będą wystąpienia sądowe?
Panie, panie redaktorze, to wszystko zależy
do nauczycieli.
Od pana premiera Mateusza Morawieckiego, od pani minister Zalewskiej. Jeżeli usiądą do stołu, będą rozmawiać z nauczycielami.
No bo uczniowie spełnili swój obowiązek,
Ta klasyfikacja na pewno będzie. I mam nadzieję, że uczniowie będą sklasyfikowani, że matury się odbędą, ale też mam również nadzieję, że nauczyciele zaczną więcej zarabiać i że rząd znajdzie te pieniądze, bo chciałbym przypomnieć, że są pieniądze na Rydzyka, są pieniądze na kolejne 500+, a nie ma pieniędzy dla nauczycieli.
Ale, te 500+ jest zastosowane do każdej grupy społecznej, również do nauczycieli.
Już nie będę cytował słów prezydenckiego ministra, panie pośle, proszę mi pozwolić.
Każdy chciałby godnie zarabiać, prawda? I wszystkie zawody, proszę państwa, potrzebują godnego zarobku. Wszyscy pracują. To jest budżetówka. Zwróćmy uwagę, że to jest budżetówka. Oni nie wypracowują pieniędzy do budżetu, prawda? Tylko, może zastanówmy się. Okej, dobrze. Czyli prestiż nauczyciela leży. Dokładnie. Prestiż nauczyciela po prostu uległ w gruzach przez ostatnie 30 lat, proszę państwa. I teraz raptownie każdy polityk przed wyborami wie, jak zmieniać oświatę, wie, jak zaszachować opinią społeczną. Tak nie powinno być. Proszę zobaczyć, kiedy teraz słyszymy...
Nauczyciele sami chcą strajkować. Rozmawiałem z nimi niejednokrotnie.
Nieklasyfikowaniu. Panie pośle.
Sami nauczyciele chcą strajkować. Jakby nauczyciele nie chcieli strajkować, to by odstąpili
od tego strajku. To jest bardzo drastyczne, kiedy znowu przedmiotem jest uczeń, prawda, gdzie znowu albo będzie klasyfikowany, albo nie. Ja nie wyobrażam sobie jako pedagog
takiej sytuacji. Rząd powinien wziąć się do roboty i wreszcie...
Panie Krzysztofie, rząd tyle razy już rozmawiał i ze Związkiem Nauczycieli chce cały czas rozmawiać. Tylko pan się spyta, czy pan Broniarz chce rozmawiać. Od tego zacznijmy. Chce?
Jak były spotkania w Centrum Dialog, tylko dobrze, pan Broniarz, tak jak pan go nazywa.
Dobrze, tylko czemu pan Broniarz nie powie, że oferujemy podwyżkę nauczyciela mianowanego 750 tysięcy złotych? Czy on to powiedział? Nie powiedział tego.
Ale zwróćmy uwagę, nigdy nie było pieniędzy.
Proszę pana, on mówi 1000 złotych i nie ma innej dyskusji.
Ale była alternatywa, żeby to rozłożyć. Na lata pani premier Szydło się na to nie zgodziła.
1000 złotych to pan dobrze wie, że razy 1,8 to daje 1800
mówię, 1000 złotych nic nie rozwiąże, na litość ludzie, zacznijmy mówić o zmianach systemowych. To jest tak proste.
I zróbmy kropkę. Będziemy czekali i na okrągły stół, i przede wszystkim na klasyfikację uczniów, bo od tego zależą tegoroczne matury. Proszę państwa, po Bałtyku pływa sobie taki jeden z największych żaglowców świata, Siedow, i w gruncie rzeczy powinien wywiesić taką żółtą flagę. Przed wieloma laty, wiekami oznaczało to, że statek jest zadżumiony i nie może wpłynąć do żadnego portu, musi być objęty kwarantanną. No i ów Siedow próbował wpłynąć do Tallina, spotkał się z odmowną decyzją Estończyków, miał wpłynąć także do Gdańska lub Gdyni, również nie dostał zgody na wpłynięcie na polskie wody terytorialne. To dlatego, że na pokładzie Siedowa są uczniowie, studenci, słuchacze Szkoły Morskiej z Krymu. A jak wiemy, Unia Europejska nie popiera aneksji Krymu przez Rosję, wręcz jest przeciwna temu. No i Rosjanie sami sobie sprokurowali sytuację, w której Europa powinna powiedzieć: sprawdzam. Na razie dwa państwa powiedziały, że nie. Jak to będzie z następnymi, pani Wando?
Powinny też powiedzieć, że nie, bo jeżeli nie popiera cała Unia Europejska aneksji Krymu, a tak jest, no to skoro jesteśmy jednolitym organizmem, to tak powinno być.
Na horyzoncie Siedowa jest teraz Rostock, za chwilę będzie...
No i ciekawy jestem, jak Niemcy w takim razie się zachowają. No jeżeli przyjmą, no to będzie bardzo, bardzo skandaliczne.
Nikt o zdrowych zmysłach nie popiera aneksji Krymu, tak? To było bezprawne zajęcie terytorium innego państwa przez Rosję, tak? I tutaj to trzeba głośno powiedzieć, że to jest skandal. Unia Europejska, dobrze, że się na ten temat głośno wypowiedziała. I teraz te konsekwencje musi ponosić Rosja, tak? No nie może być tak, że Ukraińcy cały czas te konsekwencje ponoszą, bo jakieś tam ziemie zostały im bezprawnie odebrane. I tutaj mamy taki przykład naoczny, jak te konsekwencje Rosjanie mogą ponieść, że statek nie może wpłynąć do portu ani w Estonii, ani w Polsce. I to uważam, że to jest dobra decyzja. Jeżeli Unia Europejska wprowadza pewne sankcje na Rosję z uwagi na przejęcie Krymu, no to tutaj mamy taką sytuację, że jak najbardziej te sankcje powinny być zastosowane i w całej Unii Europejskiej ten statek nie powinien wpłynąć.
Tak jak naruszanie przestrzeni powietrznej, ile razy przez Rosję miało miejsce, prawda, i co? W związku z tym może to kolejna próba, a zobaczymy, czy wpuszczą, czy nie wpuszczą.
Takie działanie na rozbicie Unii?
Nie można tej Ukrainy zostawić samej, tak? No bo niestety jeszcze kilka lat temu, jak ten konflikt był głośny, to wszyscy o tym konflikcie mówili. Ale ten konflikt cały czas jest. Tylko że my, Europejczycy, już tego nie widzimy, tak? Bo nie ma tam telewizji naszych europejskich. Nie pokazujemy tego non-stop w mediach i my o tym konflikcie trochę zapomnieliśmy. Ale chciałbym przypomnieć, że Krym został bezprawnie przez Rosjanów przejęty i to jest fakt, tak? I należy o tym pamiętać i Ukraińców nie można samych zostawiać. Zresztą są to nasi sąsiedzi.
Tutaj należy się zgadzam z przedmówcami. Również należy pamiętać to, co mówi tutaj pan poseł Truskolaski, że parę lat temu to właśnie Rosjanie strzelali też do okrętów ukraińskich, tak, i otworzyli otwarto jakby wojnę, gdzie nie zgadzali się na wpuszczenie, bo zajmowali Krym i była aneksja tego Krymu.
Więc
myślę, że to jest dobry właśnie. Tak, myślę, że to jest dobry właśnie moment do sprawdzenia tych pozostałych właśnie naszych sąsiadów, sojuszników.
Panie pośle, również pana, jak inne kraje Unii Europejskiej się zachowają, bo no Pribałtyka wiadomo jak zareagowała i jakby zareagowała, nie? Kiedy ten statek wypływał i planował wejść do Tallina, to można się było spodziewać, że Pribałtyka powie nie. Polska, no również, no wiemy jakie mamy nastawienie.
Myślę, że pozostałe kraje powinni się podobnie zachować jak my i Estonia i również w taki sam sposób, no jeżeli jesteśmy grami w jednej drużynie, to powinni ewentualnie trzymać to samo linię, tak? Bo też nie można powiedzieć, że nasze produkty, artykuły do Rosji ewentualnie nie mogą w jakiś sposób, bo jest wjeżdżać, tak? A się okazuje, że jakimiś innymi drogami artykuły niektórych państw zachodnich jednak trafiają na te rynki rosyjskie, tak? I to też nie jest taka uczciwa
konkurencja,
tak? No i zobaczymy, jak to się będzie dalej. Statek sobie płynie, więc dopłynie i zobaczymy, jaka będzie reakcja dalsza.
Są piękne,
tak? To podziwiać tylko, prawda? Tak, no właśnie, tak, w żaglach.
Ale na pewno nie możemy o tym zapominać, że Krym powinien należeć do Ukrainy, a Rosja przyjęła go bezprawnie. Siłą, tak? Tutaj nie ma co się oszukiwać, ale to było przyjęcie siłowe. A w państwach demokratycznych takie rzeczy nie powinny się zdarzyć.
Nie łamią prawo, prawda? I dalej to nas...
Zobaczymy, jak inne państwa zareagują na obecność Sydowa. Na horyzoncie są Niemcy, potem będzie Dania i skończy się Bałtyk. Dziękuję bardzo. Naszymi gośćmi byli Wanda Jankowska, Kukiz 15, Kazimierz Gwiazdowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości oraz Krzysztof Truskolaski, poseł Koalicji Europejskiej.
Dziękuję bardzo. Wesołych świąt państwu życzę.
A właśnie.
No, wszystkiego dobrego na święta. Usłyszymy się w następnej audycji już po świętach. Lech Pilarski, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.